Szanowni słuchacze, po dłuższej przerwie, długiej nawet jak na moje standardy, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Tym razem zagłębimy się w sprawę zaginięcia Emanueli Orlandi. Jest to zagadka, która od 40 lat zaprząta głowę wszystkim miłośnikom niewyjaśnionych spraw kryminalnych, ale również miłośnikom teorii politycznych, zarówno tych spiskowych, jak i tych całkiem sensownych. Historia ta jest szczególnie bliska tym, którzy interesują się tym, co dzieje się za murami Stolicy Apostolskiej, a więc w Watykanie. Jest to historia od kilkudziesięciu lat dostarczająca nowych teorii, nowych świadków, nowych dokumentów, mylnych tropów, powolnego dochodzenia do prawdy i napotykania kolejnych ślepych uliczek. A przy tym sprawa skupiająca niezwykłą uwagę mediów i polityków. Jest to sprawa, która co i rusz jak bumerang wraca na pierwsze strony gazet, wraca do serwisów informacyjnych, cyklicznie robione są o niej jakieś dokumenty, no i ostatnio znów wróciła, a przy tym zainteresowanie nią zaczęło zataczać coraz szersze kręgi. Historia Emanueli została bowiem sportretowana w kilkuodcinkowym dokumencie wyprodukowanym przez Netflixa. Proszę mi wierzyć lub nie, zamierzałem nagrać odcinek o Emanueli jeszcze zanim dowiedziałem się o istnieniu tego dokumentu, ale skoro już on wyszedł, to tym lepszym pomysłem stał się ten odcinek, a przy okazji stał się wyzwaniem, ponieważ dokument Netflixa, pomimo wielu wad, o których chętnie powiem, jest naprawdę długi i dość treściwy. W związku z czym, żeby nagrywanie odcinka miało rzeczywiście sens, byłem zmuszony zagłębić się w tą sprawę o wiele bardziej, tak żeby przedstawić też inne fakty i teorie niż te z dokumentu Netflixa i żeby być w stanie krytycznie do niego podejść. Przedstawię więc dziś nie tylko te teorie odnośnie zaginięcia Emanueli, które są najbardziej popularne i o których można obejrzeć dokument, ale też i te nieco mniej medialne, a wciąż bardzo interesujące i mające być może nawet więcej sensu i spójności. Ale zacznijmy od początku. Kim była Emanuela Orlandi i dlaczego jej imię i nazwisko znają miliony ludzi? Emanuela Orlandi była 15-latką, niczym się nie wyróżniającą. Druga najmłodsza z pięciorga rodzeństwa, z rodziny dobrze usytuowanej, nieco konserwatywnej, wierzącej. Chodziła do drugiej klasy liceum, o profilu nauk ścisłych, i wykazywała pewne braki w nauce języka francuskiego oraz łaciny. Z tych dwóch przedmiotów miała bowiem mieć poprawkę. Wykazywała z kolei talent muzyczny. Chodziła również do szkoły muzycznej, gdzie miała zajęcia z fortepianu, fletu poprzecznego, śpiewu chóralnego i solfeżu. Ta zwyczajna nastolatka miała jednak pewną jedną, jedyną cechę, która czyniła ją nastolatką wyjątkową, i to wyjątkową w skali całego świata. Emanuela od urodzenia bowiem była mieszkanką, a od kilku miesięcy również obywatelką Watykanu. Zresztą to, że nie była obywatelką od samego urodzenia, było jedynie efektem błędu urzędniczego. Watykan, jak powszechnie wiadomo, jest najmniejszym i najmniej ludnym państwem świata. Są na świecie budynki o większej powierzchni użytkowej niż to państewko. W 1983 roku, to są bowiem czasy, w których się znajdujemy, liczył 731 obywateli. Przy czym nie wszyscy ci obywatele mieszkali w obrębie miasta. Generalnie większość obywateli Watykanu mieszka gdzie indziej, w szczególności w nuncjaturach apostolskich, nazwijmy to ambasadach kościoła poza Watykanem. Spośród obywateli Watykanu, którzy mieszkają na jego obszarze, czyli około 200, większość stanowią członkowie gwardii szwajcarskiej, oprócz tego kilkunastu kardynałów oraz rodziny gwardzistów, oraz inni świeccy pracownicy Watykanu i ich rodziny. Tak naprawdę zaledwie kilkanaście rodzin. A ile w Watykanie było dzieci? Aktualnie jest ich około 20, podejrzewam, że 40 lat temu była to liczba podobna. Rodzina Orlandich na początku lat 80. była jedną z czterech świeckich rodzin, nie licząc gwardzistów szwajcarskich, która mieszkała w Watykanie. Rodzina ta była już w kolejnym pokoleniu związana ze Stolicą Apostolską, a Ercole Orlandi, ojciec Emanueli, od 2 lat sprawował funkcję urzędnika prefektury domu papieskiego, zajmującego się m.in. organizacją audiencji u papieża. Papieża nie byle jakiego zresztą, bo przecież świętego Jana Pawła II. Karola Wojtyłę zresztą Ercole Orlandi znał osobiście, trudno żeby było inaczej, chociaż pomiędzy nimi nie było jakichś szczególnych zażyłości. To nie była osoba z najbliższego kręgu papieża, który stanowili przede wszystkim Polacy. Emanuela Orlandi, kiedy więc opuszczała mury Watykanu i chodziła rzymskimi uliczkami do szkoły, czy do sklepu, czy gdziekolwiek spotyka się z kimś, była nie do odróżnienia od setek tysięcy innych młodych Rzymianek. Jednak przez tą jedną swoją cechę, obywatelstwo, była w istocie wyjątkowa i cecha ta miała się stać jej przekleństwem. Nadszedł dzień 22 czerwca 1983 roku. O godzinie 16 Emanuela wychodzi z domu na lekcję muzyki. Wychodząc, kłóci się jeszcze z bratem, rozstając się z nim w nieprzyjemnej atmosferze. Szkoła muzyczna Emanueli znajdowała się na placu świętego Apolinarego, tuż obok budynku Senatu. Emanuela, jak przystało na mieszkankę Watykanu, całe swoje życie spędziła otoczona najsłynniejszymi rzymskimi zabytkami, otoczona historią, otoczona właściwie skarbami cywilizacji europejskiej. Idąc na zajęcia, miała szereg rozpoznawalnych na całym świecie budynków, takich jak Zamek Świętego Anioła, ale dla niej była to już rutyna. Emanuela na lekcję fletu dotarła, jednak już wkrótce zaczęły się dziać rzeczy, które odbiegały od jej cotygodniowej rutyny. Emanuela wychodzi z lekcji 10 minut przed jej końcem i dzwoni do domu. Tam odbiera jej najstarsza siostra i słyszy, jak Emanuela mówi do niej, że będzie tym razem trochę później, ponieważ autobus nie przyjeżdża, a poza tym zaczepił ją jakiś mężczyzna, który, jak twierdził, był z firmy Avon i wystosował jej całkiem ciekawą ofertę pracy. Rzekomo miała ona udać się na pokaz mody i tam rozdawać ulotki Avonu. I za takie zadanie, które zajęłoby ledwie kilka godzin, miałaby otrzymać sumę 375 tysięcy lirów. Niebagatelną, bo obecnie to około 500-600 euro. Po zakończeniu rozmowy telefonicznej poszła na przystanek, tam natrafiła na dwie koleżanki. Chwilę z nimi rozmawiała, napomykając również o tej tajemniczej ofercie. Koleżanki, rzecz jasna, podobnie jak jej siostra, od razu wyczuły, że z tą ofertą coś jest chyba nie tak, że nie wydaje się to prawdopodobne i generalnie przestrzegły ją, żeby uważała, na co Emanuela miała powiedzieć, że oczywiście macie rację i że spyta się jeszcze rodziców. Do autobusu jednak nie wsiadła. Kiedy o 19.30 ten autobus przyjechał, Emanuela powiedziała, że jest zbyt zatłoczony i że pojedzie następny. Te wydarzenia w innych okolicznościach zapewne nie wydałyby się aż takie dziwne. Komu to nie naprzykrzał się Avon? Kto by się tak spieszył na autobus, mając tak naprawdę 10 minut piechotą do domu? Ale czy to właśnie na przystanku o godzinie 19.30 po raz ostatni widziano Emanuelę? Wszystkie szczegóły tamtego dnia, choć trudne do ustalenia, bo wynikające jedynie z pamięci tych kilkoro świadków, znacząco zyskały na znaczeniu. Emanuela nie wróciła do domu. Po niedługim czasie rodzina zaczęła się niepokoić, więc ojciec Ercole oraz brat Emanueli Pietro rozpoczęli poszukiwania. Standardowo dzwonią do szkoły, tam uzyskują numery rodziców koleżanek Emanueli, dzwonią do tych rodziców. Niestety nikt nie jest w stanie im pomóc. Postanawiają więc wyjść na ulicę i na własną rękę szukać Emanueli. No i oczywiście udają się też na policję. Tam, bez zaskoczenia, policjanci mówią im, że późny powrót do domu naprawdę nie jest najdziwniejszą rzeczą, jaką może zrobić nastolatka, nawet jeśli to nastolatka z wierzącej rodziny. Co już szokuje trochę bardziej, to komentarz, jaki ponoć jeden z policjantów miał rzucić do ojca Emanueli, chcąc go uspokoić. Powiedział, pan spojrzy, nie jest nawet taka znowu ładna. Nie ma co się przejmować. Jednak następnego dnia nikomu już głupie żarty do głowy nie przychodziły. Emanuela nadal nie pojawiła się w domu. Ślad po niej zaginął. Policja przyjmuje zgłoszenie, a kolejnego dnia zdjęcie Emanueli ukazuje się w dwóch rzymskich dziennikach wraz z numerem telefonu do rodziny. I to właśnie wtedy akcja tej historii ruszyła na dobre. Telefon dzwonił często, jednak rozmówcy nie byli zbyt godni uwagi, aż w końcu pojawiła się dwójka, która rozbudziła nadzieję rodziny Orlandi. Mario i Pierluigi, tak bowiem przedstawiali się przez telefon, zgodnie i prawdopodobnie niezależnie od siebie, twierdzili, że spotkali w centrum Rzymu pewną dziewczynę, która miała na imię Barbarella i która sprzedawała kosmetyki na ulicy. Miała mieć przy sobie flet oraz okulary na astygmatyzm, a z rozmowy z nią wynikało, że jej siostra ma niedługo brać ślub. Tożsamość Pierluigiego i Mario oraz w ogóle znaczenie tych telefonów do dziś pozostaje kompletną zagadką. Z jednej strony trafili oni z tymi szczegółami, które sprawiły, że zaczęto ich słuchać, to znaczy flet, okulary, sytuacja siostry, ale z drugiej strony Pierluigi pomylił się co do wzrostu Emanueli, a Mario, kiedy został poproszony o spotkanie w Watykanie, wyraził szczere zdziwienie i spytał, czy wy jesteście księżmi. Ewidentnie nie wiedział więc, do kogo dzwoni. Żadnych więcej szczegółów dotyczących tej rzekomej Barbarelli nigdy nie dostarczyli, nigdy też nie ujawnili się rodzinie Orlandi ani policji. Po kilku telefonach kontakt z nimi już się na dobre urwał. Generalnie, o ile nie było tutaj jakiegoś nadzwyczajnego zbiegu okoliczności, w wyniku którego jakaś dziewczyna o imieniu Barbarella, łudząc podobna do Emanueli, krążyła sprzedając kosmetyki po centrum, to należy wnioskować, że Pierluigi i Mario po prostu ściemniali. To była jakaś zmyślona historia. Pytanie tylko, dlaczego dzwonili, skoro z drugiej strony wątpliwe, żeby mieli coś rzeczywiście wspólnego ze zniknięciem Emanueli, skoro tak naprawdę nie wiedzieli, kto to był, nie znali nawet podstawowych informacji, no i przede wszystkim nie dostarczyli żadnych konkretów. Ich telefony wyglądały bardziej, jakby to ktoś wtajemniczony w sprawie kazał im po prostu je wykonać, aby zasugerować, że Emanuela dobrowolnie uciekła z domu i rozpoczęła jakieś nowe życie. A może to po prostu były ich jakieś głupie żarty, chęć zwrócenia na siebie uwagi. Zagadka tych telefonów jest jednak niczym w porównaniu do zamieszania, jakie wywołały kolejne telefony, wykonane kiedy już ta sprawa zyskała rozgłos na cały kraj. A sprawcą tego rozgłosu stał się nie kto inny jak sam papież Jan Paweł II. W niedzielę, 3 lipca, tuż po godzinie 12, wydarzyło się coś, co sprawiło, że sprawa zaginięcia Emanueli Orlandi już nigdy nie była taka sama. Papież Polak jak zwykle poprowadził modlitwę Anioł Pański z charakterystycznego okienka na placu Świętego Piotra przed wielotysięczną widownią na placu i milionową przed telewizorami. Skończywszy modlitwę, postanowił jeszcze przemówić. Pragnę wyrazić żywe zaangażowanie, z jakim jestem przy rodzinie Orlandi, która znajduje się w cierpieniu z powodu córki Emanueli, 15-letniej, która od środy 22 czerwca nie wróciła do domu. Taka wypowiedź jest sama w sobie niecodzienna. Przecież papież generalnie nie jest osobą angażującą się co i rusz w poszukiwania zaginionych osób. To nie jest tak, że jak ktoś w Rzymie zaginie, to dzwoni się do papieża, a ten mówi jego imię i nazwisko na Anioł Pański. No ale Emanuela była obywatelką Watykanu, papież kojarzył jej ojca, więc ta jego wypowiedź jest jeszcze wytłumaczalna. Problem w tym, że chwilę później dodał coś więcej. Nie tracąc nadziei w poczucie człowieczeństwa tego, który jest odpowiedzialny za tą sprawę. Wznoszę do Pana moją modlitwę, aby Emanuela mogła wkrótce wrócić do domu i objąć swoich bliskich, którzy czekają na nią z niewypowiedzianą męką. Po tych słowach wszyscy, na czele z rodziną Orlandi, zdębieli, zanim mówili. Bo choć na tamtym etapie można było już podejrzewać, że Emanueli przydarzyło się jakieś nieszczęście, to wciąż nikt nie patrzył jeszcze na tą sprawę jako na przestępstwo. Poza tym z szeregu przestępstw, jakich ofiarą może paść nastoletnia dziewczyna, z pewnością porwanie nie jest pierwsze na liście. A przecież to właśnie na porwanie wskazywałyby słowa Karola Wojtyły. Czyżby więc papież wiedział coś więcej niż rodzina i policja? Czy może po prostu palnął jakieś głupstwo albo czytał tylko z podetkniętej mu kartki? Spekulacje co do tego trwają do dziś i jeszcze do nich wrócimy. Tymczasem na telefon kontaktowy dzwonią wreszcie ludzie, którzy zdają się o tej sprawie wiedzieć rzeczywiście więcej. Na numer kontaktowy dzwoni mężczyzna, mówiący po włosku, z bardzo wyraźnym amerykańskim akcentem. Temu akcentowi zawdzięcza nadany przez prasę przydomek Americano, pisany przez K, pochodzący od filmu szpiegowskiego o tym właśnie tytule, w Polsce znanego pod tytułem Stan oblężenia. Choć złośliwi kojarzą tę ksywkę bardziej z piosenką Tu vuo fa Americano, autorstwa Renato Carosone, w której w latach 50. wyśmiewał on Neapolitańczyków chcących udawać Amerykanów, ślepo podążając za modą. Piosenki, której remix pod tytułem We Know Speak Americano nie tak dawno okrążył jeszcze świat. I tenże Americano 5 lipca, a więc dwa dni po apelu papieża na Anioł Pański, o godzinie 12.50 dzwoni do agencji prasowej Watykanu i mówi, że zwraca się w imieniu jakiejś organizacji, że ta organizacja porwała Emanuele Orlandi i przetrzymuje ją w jakimś ukrytym miejscu. Czyni odniesienie do wcześniejszych telefonów Mario i Pierluigiego, mówiąc, że to są jego współpracownicy i że przekazali oni już wcześniejsze dowody na to, że Emanuela jest w ich rękach. Kierują komunikat do kardynała Casaroli, sekretarza stanu w stolicy apostolskiej, aby ten przekazał papieżowi treść żądań. A żądanie jest następujące. Papież ma naciskać na rząd włoski, aby ten w ciągu 2 tygodni wypuścił na wolność Mehmeta Ali Akcze. To imię i nazwisko jest z pewnością większości z was znane. Mehmed Ali Aksza to oczywiście człowiek, który na placu Świętego Piotra oddał do papieża strzały, poważnie go raniąc, i który w tamtym czasie od 2 lat przebywał we włoskim więzieniu. Przez te 2 lata Mehmed Ali Aksza zdążył przedstawić kilkadziesiąt wersji wydarzeń odnośnie tego, kto zlecił mu ten czyn. Właściwie nikt już nie był w stanie się w tym połapać. Cała sprawa jest tematem właściwie na osobny odcinek podcastu. Sprawa do dziś nie jest rozstrzygnięta, choć tak dziś, jak i wtedy dominującą teorią odnośnie zleceniodawców tego zamachu jest ta, że to były służby państw komunistycznych. Amerykanin oprócz tego żądania podaje również kod, który ma być wykorzystywany w komunikacji z kardynałem Casarolim i żąda ustanowienia bezpośredniej linii telefonicznej właśnie do niego. Kod 158. Po kilku dniach Watykan komunikuje, że się zgadza. Godziną po telefonie do Watykanu Amerykano zadzwonił do rodziny Orlandi. Odebrał wujek Emanueli. Amerykanin mówi do wujka: posłuchaj uważnie, a potem zwraca się do kogoś obok, mówi: let's go, na co puszczone zostaje nagranie. Na nim głos Emanueli. Emanuela mówi nazwę swojej szkoły i że powinna iść teraz do 3. liceum. Tylko tyle. Głos nie brzmi na wystraszony, nie brzmi to jak głos porwanej dziewczyny, ale niewątpliwie należy on do córki państwa Orlandich. Amerykanin mówi, że to nagranie to dla satysfakcji rodziny, dowód, że Emanuela żyje i że wkrótce skontaktują się z rodziną Orlandi ludzie z Watykanu, a w ogóle to życzy im wszystkiego dobrego, żeby wszystko się udało. Ercole Orlandi pyta swoich współpracowników watykańskich, o co tu może chodzić z tym, że mają się do niego jacyś ludzie zgłosić, i dopiero po wielu naciskach Watykan poinformował w końcu Orlandich o tym poprzednim telefonie i treści żądań Amerykanina. Kolejny interesujący telefon odbierają w ANSA, największej włoskiej agencji prasowej. Głos w słuchawce, ponoć bez akcentu, choć tego nie wiemy, bo to połączenie nie zostało nagrane, mówi bez ogródek: mamy Emanuelę, wypuścimy ją, jeśli wyjdzie na wolność Ali Aksza. Macie 20 dni. To, co głos mówi dalej, sprawia, że ta historia zaczyna naprawdę przypominać książki Dana Browna. Telefonujący mówi, że mamy dowód, że dziewczyna jest w naszych rękach. Sprawdźcie kosz na śmieci na placu przy parlamencie. Dziennikarz, który odebrał telefon, biegnie na plac i znajduje siatkę, a w niej kserokopię potwierdzenia wpisu Emanueli do szkoły muzycznej, kopię potwierdzenia zapłaty za egzamin oraz odręcznie napisany fragment przypominający list jakby do rodziców. Jakby, ponieważ właściwie widzimy tylko końcówkę tego listu. Przesyłam ciepłe uczucia, wasza Emanuela. Razem z adresem domowym i numerem telefonu Orlandich. Czy były to przedmioty mogące rzeczywiście udowodnić, że Emanuela była w rękach tego, kto dzwonił? No nie, zagadkowa była tylko ta legitymacja, to znaczy to potwierdzenie wpisu do szkoły. Ale przecież nie jest powiedziane, że Emanuela nosiła to cały czas ze sobą. Poza tym była to tylko kopia, mogli znaleźć jakąś kopię w szkole, albo nawet po prostu na policji. A to wcześniejsze nagranie głosu Emanueli pochodziło albo z programu telewizyjnego, albo z prób do niego, jak się mu miało okazać. Parę miesięcy przed zniknięciem w szkole Emanueli nagrywano program z udziałem jej uczniów. A co dalej robi Amerykanin? 10 lipca dzwoni do gazety PSSR-a, ponownie mówi, że nie żąda pieniędzy, tylko Aliego Aksza oraz daje kolejny dowód na to, że dziewczyna jest z nim. Mówi, że na ołtarzu kaplicy na lotnisku Fiumicino jest list od Emanueli do rodziców. Dziennikarze jadą na miejsce, faktycznie jest tam kartka. Znów ksero wpisu do szkoły muzycznej, a na drugiej stronie ksero listu o następującej treści. Do Ercole i Marii Orlandi. Drodzy mamo i tato, nie martwcie się o mnie, mam się dobrze. Pierwsza część tego liściku to nie pismo Emanueli, natomiast druga część to rzeczywiście jej pismo, ale mogło być przecież z kiedykolwiek. Jest ewidentne, że Amerykanin nic konkretnego nie przekazuje, żadnych konkretnych dowodów być może nie ma, ale jednak fakt, że tak wiele wie o tej sprawie, tak dobrze się orientuje i że mimo wszystko jakieś dowody dostarcza, sprawia, że nie traci on zainteresowania. Rodzina zwraca się do niego publicznie, aby wysłał chociaż tradycyjne, można powiedzieć, w świecie porywaczy zdjęcie porwanej wraz z aktualną gazetą. Na próżno. Zamiast tego Amerykanin wysyła dziennikarzy na kolejnego questa. Na schodach przy Pałacu Kwirynalskim ma być taśma z dowodem na to, że jego organizacja ma Emanuelę. Dziennikarze biegną niczym Robert Langdon przez rzymskie uliczki, dobiegają do pałacu, gdzie swoją siedzibę ma prezydent, i tam przy schodach rzeczywiście taśma jest, a na taśmie kobiece jęki i prośby, żeby dać spokój, dać spać, Brzmi to trochę jak fragment filmu porno, a nie jakiś tortur. I mimo, że wujek Emanueli stwierdził, że to rzeczywiście jej głos, najprawdopodobniej właśnie takim fragmentem to nagranie było. Aczkolwiek nigdy nie udało się zidentyfikować, z jakiego to filmu, ani kto rzeczywiście te jęki wydawał. Minął 20-dniowy deadline, jaki Amerykanin wyznaczył na wypuszczenie Mehmeta Ali'ego akcji i nic. Akcja wciąż siedzi, Amerykanin wciąż dzwoni. Rodzinie Orlandich, na ponoć nieznoszącą sprzeciwu sugestię włoskich służb specjalnych, został przydzielony adwokat, pan Egidio, który wcześniej takimi sprawami się nie zajmował, ale był zaufanym człowiekiem służb, i od tego momentu wszystkie telefony były przekierowywane do jego kancelarii. Egidio miał się też zająć inną, podobną sprawą, która zaczęła być stopniowo łączona z zaginięciem Emanueli. Chodzi o sprawę Mirelli Gregori. Kimże to była ta Mirella? Mirella Gregori była to inna 15-latka, która zaginęła w Rzymie 7 maja tego samego roku, a więc 1,5 miesiąca przed zaginięciem Emanueli Orlandi. Mirella wyszła z domu wczesnym popołudniem, po tym jak ktoś zadzwonił domofonem i powiedział, że jest jej kolegą z klasy i żeby zeszła na dół. Mirella wyszła i nigdy nie wróciła. Te dwie sprawy po paru miesiącach zaczęły być łączone przez różnych uczestników historii Emanueli Orlandi. Zarówno przez śledczych, jak i przez domniemanych porywaczy, a także oczywiście prasę. Właściwie historie te tak się połączyły, że teraz, omawiając historię Emanueli Orlandi, nie sposób nie wspomnieć również o Mirelli Gregori, mimo że co do tego, czy te dwa zaginięcia rzeczywiście były jakkolwiek powiązane, są bardzo duże kontrowersje, o czym jeszcze wspomnę. A skupmy się na tym, co dzieje się w rozmowach z Amerykaninem, które wciąż nie ustają. Amerykano odbył z adwokatem Egidio od września do grudnia kilkanaście rozmów. Pod koniec września mówi, że w sprawie Mirelli Gregori nic się już nie da zrobić i niestety na to każe przygotowywać jej rodziców. Mówi, że zwrócą jej ciało. A co do Orlandi, to że sprawa wkroczy w kolejną fazę, ale na razie o tym nie będzie mówił. W każdym razie Emanuela wciąż żyje. Pod koniec grudnia Amerykanin przestaje jednak już dzwonić. W międzyczasie, jak się okazało dopiero po latach, Amerykanin oprócz do prasy i do adwokata Egidio dzwonił również do Watykanu na tą właśnie specjalną, bezpośrednią linię, którą miał dostać do łączenia się z kardynałem Casaroli. W latach 90. Watykan ujawnił nagranie z takiej rozmowy. Dzwoni Amerykano, odbiera siostra zakonna, telefonistka z centrali watykańskiej. Amerykano prosi o rozmowę z kardynałem Casaroli, mówi, że chodzi o kod 158. Tutaj u siostry zapala się czerwona lampka, wyraźnie przejęta, dzwoni do sekretariatu stanu, tam ktoś odbiera i zawiadamia kardynała, który niespiesznie, bo po 3 minutach oczekiwania, w trakcie których słychać głosy tej siostry, która panicznie się zastanawia, czemu to tyle trwa, podchodzi do telefonu, bierze słuchawkę i w tym momencie taśma się urywa. Zerwane połączenie, usterka nagrywarki, a może komuś w Watykanie zależało, żeby jednak treść tej rozmowy nie została ujawniona. Do wątku watykańskiego jeszcze wrócimy, a tymczasem zajmijmy się inną grupą, która przyznała się do porwania Emanueli Orlandi. Każdy kolejny dzień to kolejny telefon, ale dzwonią inni. Ludzie również z charakterystycznym akcentem, ale nie amerykańskim, a akcentem bliskowschodnim. Do domu koleżanki Emanueli ze szkoły muzycznej dzwoni taki właśnie egzotycznie brzmiący mężczyzna i każe tej rodzinie przekazać do agencji prasowej ANSA, że grupa, którą on reprezentuje, to w żadnym wypadku nie jest organizacja terrorystyczna, ale że jest to grupa, która chce wyzwolić Mehmeta Ali'ego Aksu, kogoś by innego, i że ma Emanuelę Orlandi porwaną ze względu na jej watykańskie obywatelstwo. Potem dzwoni do tej właśnie agencji prasowej, aby potwierdzić, że wiadomość dotarła, na potwierdzenie, że to on przetrzymuje Emanuelę, mówi, że to właśnie od niej dostał numer do domu tej jej koleżanki. 4 sierpnia do agencji prasowej pisze jeszcze kolejny twór. Turecko-antychrześcijański front wyzwolenia Turkesz. W swoim komunikato pisanym przez K mówią oni, że mają Emanuelę Orlandi i ujawniają szereg szczegółów na jej temat, mających potwierdzić, że Emanuela jest w ich rękach. Spora część tych szczegółów jest bezsensowna i niepowiązana ze sobą, a także trudna do zweryfikowania. Piszą na przykład, czy Emanuela lubi mleko, że 22 kwietnia była w kościele oraz ile ma pieprzyków na szyi. A jakie były żądania frontu Turkesz? Zupełnie standardowe. Mehmet Ali Archa ma wyjść z więzienia. Również standardowo wiążą się także ze zniknięciem Mirelli Gregori, chociaż na jej temat żadnych faktów nie podają, a wręcz proszą o informacje. Włoskie służby żądają od nich przekazania zdjęcia Emanueli z aktualną gazetą, nagrania jak Emanuela czyta aktualną gazetę, a także jakichś szczegółów z życia Emanueli, o których tylko ona może wiedzieć, na przykład imię pierwszego psa. Na to żądanie samozwańczy porywacze odpowiadają kolejną serią niepowiązanych ze sobą trudnych do weryfikacji faktów z życia Emanueli. Trudno więc uznać autorów tych listów za wiarygodnych, ale jednak zmącili oni wody na tyle skutecznie, uzyskując przy tym sprzeczne deklaracje służb, policji, że w prasie wątek ten jest traktowany całkiem na serio. Zwłaszcza, że pozwala kontynuować sprzedaż, jest chwytliwy. Na serio traktuje te komunikaty również papież, który po raz pierwszy prosi o modlitwę nie tylko dla Emanueli, ale i dla Mirelli, nierozerwalnie już łącząc te dwie sprawy. Oprócz frontu Turkesz, listy zaczynają pisać inne, podobne organizacje. Podobne również dlatego, że to są organizacje, o których istnieniu nikt wcześniej nie słyszał. Żądają wypuszczenia Akczy, wypuszczenia członków Szarych Wilków, a więc organizacji, do której Akcza rzekomo miał należeć. Pojawia się też przedziwne żądanie przeniesienia Akczy do więzienia w Watykanie. Co ciekawe, rzeczywiście jest tam takie mini więzienie i znajduje się w podziemiach budynku, gdzie mieszkała rodzina Orlandich. Cóż to byłaby za przewrotna historia, gdyby rzeczywiście przeniesiono tam Mehmeta Akczę. Oczywiście nic takiego nie nastąpiło. Autorzy listów zalewają adresatów informacjami na temat Emanueli i sprawy jej zniknięcia, spośród których znajomość kilku daje im pewną wiarygodność. Odnoszą się do postaci Mario i Pierluigiego, odnoszą się do kodu 158, a to nie były informacje powszechnie dostępne, nie były one w prasie. Choć też z pewnością nie były takim sekretem, jak tego chciałyby włoskie służby. Ci porywacze, czy też raczej podszywacze, ewidentnie bazowali na zasłyszanych jakimiś kanałami informacjach, pochodzących pewnie z różnych źródeł. Kim więc właściwie byli autorzy tych zagadkowych listów? Otóż wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że za tym wątkiem tureckim stały wschodnio-niemieckie służby specjalne, a więc Stasi. Dlaczego niemieccy komuniści mieliby robić takie rzeczy? Otóż od ładnych paru lat, a dokładniej od kiedy to Jan Paweł II wstąpił na, jak to się mówi, tron Piotrowy, służby specjalne wszystkich państw komunistycznych, socjalistycznych nie mogły spać spokojnie. I również służby niemieckie prowadziły Operation Papst, operację papież. O tej operacji mówi m.in. uczestnik tamtych wydarzeń, pułkownik Günter Bonsack, który po przejściu na emeryturę i oczywiście po upadku muru berlińskiego stał się takim byłym agentem celebrytą i ujawniał różne szczegóły na temat działań komunistycznych wtedy służb. Otóż Stasi w porozumieniu czy też na zlecenie KGB wsiało dezinformacje we wszystkich sprawach związanych z zamachem na papieża. Chcieli odwrócić uwagę od służb bułgarskich, od KGB, uwiarygadniając tezę, że Akcza działał sam albo dla jakiejś grupy fanatyków religijnych. W momencie, w którym ze sprawą zamachu na papieża została powiązana sprawa Emanueli Orlandi, przed grupą Bonsacka otworzyło się kolejne pole do popisu. Tym bardziej atrakcyjne, że oprócz siania dezinformacji i odwracania uwagi, można było manipulować opinią publiczną, pokazywać, patrzcie jaki to zły papież nie wypuszcza Akczy, mimo że na szali jest życie nastoletniej dziewczyny. NRD-owskie służby specjalne pisały więc przez parę miesięcy takie właśnie komunikaty, pod tureckim przykryciem, które choć z perspektywy czasu wydają się naiwne, mało wiarygodne, miejscami wręcz absurdalne, to jednak przez dobre półtorej roku siały spory zamęt i bez wątpienia swój cel osiągnęły. Skoro zdemaskowaliśmy Turków, wróćmy jeszcze do tajemniczego Amerykano. W 2013 roku dotarł do telewizji sensacyjny telefon. Dzwoniący mówił, że flet Emanueli Orlandi znajduje się w magazynie przedsiębiorstwa produkcji filmowej należącego do Aurelio De Laurentisa, znanego producenta. Flet rzeczywiście tam znaleziono, zawinięty w gazetę i został on uznany za rzeczywiście podobny do tego, który miała Emanuela, natomiast nigdy nie zdołano potwierdzić, czy to autentyk. DNA Emanueli na nim nie znaleziono. Interesujący okazał się jednak autor tejże informacji, tego cynku, który po pewnym czasie się ujawnił. Jest to Marco Acetti, fotograf, pracujący niegdyś przy produkcjach filmowych, który ogłosił wszemi wobec, że to on był Americano. Twierdził, że porwał Emanuelę na zlecenie pewnej grupy, która chciała osiągnąć jakieś cele polityczne. Co do tej kwestii nigdy nie był zbyt precyzyjny. Oraz, że porwanie nie było takie trudne, ponieważ Emanuela z własnej woli wsiadła do samochodu. Porywacze przekonali ją bowiem, że tak będzie lepiej dla jej rodziny, że pomoże jej ojcu, który ma problemy finansowe, że jak z nimi nie pojedzie, to mogą stracić mieszkanie. Emanuela była przetrzymywana kilka miesięcy, chociaż według tego, co mówiła Chetti, porywacze czasami nawet wychodzili z nią na miasto, dawali jej sporo swobody, ale też ona się nie stawiała, akceptowała swoją sytuację. Następnie Emanuela została przekazana komuś innemu, Americano już nie wie, co się z nią dzieje, ale jak twierdzi, nadal żyje. To samo zresztą Mirella Gregory, która według jego sensacyjnych zeznań miałaby również być porwana na zlecenie tej samej grupy. O Marco Accetti bardzo dużo jest na Netflixie, jest on wręcz takim głównym bohaterem tego miniserialu. Nawet w nim występuje, mówi, ja mu aż tyle czasu nie będę poświęcał. Postaram się tylko zastanowić nad dwiema kwestiami. Czy to rzeczywiście on był Americano? Oraz czy to ma w ogóle jakieś znaczenie. Marco Accetti niewątpliwie akcent amerykański umie udawać, a sama jego opowieść, jakkolwiek dziwna, jest zasadniczo spójna z treścią rozmów telefonicznych, jakie oryginalny Americano odbywał z rodziną, Orlandic, z policją, z adwokatem Egidio. Tyle tylko, że sam Accetti za wiele nie dodał od siebie, a też treść tych rozmów, tyle lat po wydarzeniach, była już generalnie znana bardzo szerokiemu gronu osób. Mógł więc on po prostu dostosować swoją opowieść do tych szczegółów i ułożyć jakąś wiarygodną wersję wydarzeń. W trakcie konfrontacji z Pietro Orlandim, bratem Emanueli, nie był jednak w stanie przypomnieć sobie pewnego szczegółu z rozmowy, która nie była zarejestrowana, a więc o której nie mógł się dowiedzieć ex post. Trzeba mu jednak oddać, że pewne szczegóły podał rzeczywiście on jako pierwszy. A mianowicie to on odcyfrował, w cudzysłowie, kody, jakie pojawiły się w obiegu w związku ze sprawą Emanueli, a więc ten kod 158, który odnosić się ma do zamachu na papieża, bo to jest anagram 581, czyli maj 81, a także kod 375, a więc liczbę 1000 lirów, jaką rzekomy pracownik Avon zaoferował Emanueli. Ta liczba ma zdaniem Accettiego odnosić się do objawień fatimskich i być pewnego rodzaju hasłem, jakie porywacze rzucili do kościoła i władz państwa. Objawienia fatimskie, przypomnę, miały też pewne polityczne konotacje, ponieważ jednym z nakazów, jakie Matka Boska rzekomo przekazała tym dzieciom fatimskim, było to, żeby przywrócić w Rosji katolicyzm. Zadanie w latach zimnej wojny wciąż bardzo aktualne. Mówię jednak o kodach w cudzysłowie, ponieważ to tylko cyfry i równie dobrze można by nadać im jakieś inne znaczenie. Zwłaszcza ta liczba 375 wydaje się mało przekonująca, bo jakie właściwie były gwarancje, że Emanuela w rozmowie telefonicznej z siostrą powtórzy dokładnie tą sumę, a nie powie po prostu, zaoferowali mi dużo pieniędzy. Osobiście nie jestem więc przekonany, że to rzeczywiście był jakiś kod. No ale poza zastanawianiem się nad informacjami, jakie przekazuje Accetti, postanowiono zrobić coś jeszcze innego, mianowicie przeanalizować nagrania, te oryginalne połączeń telefonicznych Americano, oraz nagranie aktualnego głosu Marco Accettiego. W wyniku tego porównania ustalono, że rzeczywiście głos Accettiego jest głosem Amerykanina. Natomiast nie we wszystkich połączeniach dzwonił ten sam Amerykanin, to znaczy te pierwsze rozmowy wykonywał ktoś inny, a Marco Accetti był tym Amerykaninem, który dzwonił potem do adwokata Egidio. Czy to jest dowód definitywny? Ciężko mi powiedzieć, bo się na tym nie znam. Mogę tylko powiedzieć, że dobre kilkanaście lat wcześniej porównano głos Americano z jeszcze innym podejrzanym i ponoć również i tam była zgodność. Tyle, że ten dowód został z innych przyczyn skompromitowany. Już mniejsza o to. W każdym razie być może rzeczywiście technologia poszła do przodu i takie rzeczy da się obecnie ustalić, więc można przyjąć, że rzeczywiście Accetti był tym Amerykaninem. Tylko pytanie, czy to ma rzeczywiście jakiekolwiek znaczenie. Przecież zarówno przed ujawnieniem się Marco Accettiego, jak i po nim, nie mamy tak naprawdę realnych powodów, realnych dowodów, aby sądzić, że Americano w ogóle brał czynny udział w porwaniu Emanueli Orlandi, poza jego własnymi deklaracjami. Owszem, spośród multum innych mitomanów, którzy dzwonili do policji, do prasy, do rodziny, Amerykanin rzeczywiście wykazywał się pewną znajomością tej sprawy, życia Emanueli, a także organizacji Watykanu. Ale nie były to informacje choćby raz bezsprzecznie dające pewność, że Amerykanów wiedział, co się rzeczywiście dzieje z Emanuelą. Moje zdanie jest takie, że jeśli ktoś wkłada tyle energii w dostarczanie dowodów na swoją pozycję, swoją wiedzę, a jednak ostatecznie nigdy nic rzeczywiście przekonującego nie dostarczył, to znaczy, że niestety, ale ściemnia jest po prostu atencjuszem, konfabulantem. Tak też zresztą orzekł Oachettim, zespół psychiatrów sądowych, więc myślę, że i my możemy jego wątek zakończyć. Porzućmy na moment świat międzynarodowej polityki, spisków, akcji służb specjalnych obcych państw, zamachu na papieża, objawień fatimskich i zajmijmy się drugim filarem teorii, jakie powstały wokół zaginięcia Emanueli Orlandi. Tym drugim filarem, drugim wątkiem jest afera Banku Watykańskiego. Na czym dokładnie ta afera polegała, to akurat opowiem tylko w dłuższym skrócie, bo dla historii Emanueli Orlandi jej przebieg nie ma większego znaczenia. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest sekretem, że Watykan ma mnóstwo pieniędzy, mnóstwo środków, mnóstwo nieruchomości, mnóstwo dzieł itd. Jest to majątek w zasadzie bezcenny. Tym majątkiem zarządza IOR, Instytut Dzieł Religijnych. Nazywany Bankiem Watykańskim, choć to nieprecyzyjna nazwa, bo tak naprawdę to nie ta instytucja zajmuje się finansami Watykanu, a po prostu zarządza tym przepastnym majątkiem. Oprócz kosztowności, nieruchomości, dzieł sztuki, Watykan posiada również po prostu pieniądze, które IOR od lat, odkąd właściwie było to możliwe, inwestował również w akcje. I od lat 40. IOR posiadał większościowy pakiet akcji Banku Ambrosiano, normalnego, komercyjnego banku. I w tym banku od lat 70., może nawet troszeczkę wcześniej, zaczęły się dziać rzeczy bardzo, bardzo niereligijne. Szefem IOR był wtedy arcybiskup Paul Marcinkus, Amerykanin o litewskich korzeniach, o którym wiele legend krąży do dziś, między innymi taka, że przyczynił się do śmierci Jana Pawła I. To swoją drogą temat, być może na jakiś osobny odcinek. W każdym razie nie brakuje ludzi, którzy nazywają go wcieleniem diabła, ale jego pozycja w Watykanie była przez lata bardzo mocna, również za czasów króla Wojtyły. Marcinkus dał przyzwolenie szefowi Banku Ambrosiano, Roberto Calviemu, aby ten nie tylko inwestował pieniądze pobrane od klientów banku, od firm, od zwykłych ludzi, którzy lokowali tam oszczędności, ale też, aby w tym banku prano mafijne pieniądze. Było to miejsce do tego znakomite, bo przecież sam IOR cieszył się eksterytorialnością. Watykan od początku swojego istnienia dobrze strzeże swoich sekretów i biznes wydawał się znakomity. Właściwie wydawałoby się, że taki biznes nie może upaść, bo przecież mafia ma mnóstwo pieniędzy, właściwie coraz więcej i skoro będzie te pieniądze do banku wpłacać, to choćby wszystkie jego inwestycje spaliły na panewce, bank wciąż będzie mógł wypłacać zyski i nikt nawet nie zauważy, że coś jest nie tak. Ewentualnie kiedyś może rozmontują to jakieś służby. Tymczasem w roku 1981 ten biznes przestał się kręcić, a wręcz Banco Ambrosiano zwyczajnie upadł. Gdzie podziały się te wszystkie pieniądze? Część oczywiście rozeszła się po kilkunastu spółkach w rajach podatkowych, ale wieść gminna niesie, że ten skandal to nie była tylko kradzież, ale też działania polityczne. Pokryją mu Watykan w porozumieniu CIA miał ponoć finansować działalność polskiej opozycji, w tym NSZZ Solidarność. Cokolwiek tam zaszło, jak wspomniałem, nie będę wnikał tym razem w szczegóły, ludzie, klienci banku byli sporo stratni. W późniejszym czasie Watykan po długim procesie wypłacił w sumie 240 milionów dolarów ludziom trzymającym w Banku Ambrosiano utracone oszczędności. I były to zaledwie pewien odsetek sumy, którą tak naprawdę powinien wypłacić. Ale jeszcze bardziej wściekła niż zwykli ludzie była mafia, a dokładniej 'Ndrangheta, czyli mafia kalabryjska. Mafiozi byli ponoć stratni na około 600 milionów dolarów. I wkrótce z zemsty oraz chęci zastraszenia zamordowali chociażby Roberto Calviego. Co ciekawe, Paul Marcinkus uniknął odpowiedzialności i długo jeszcze piastował watykańskie urzędy, a potem dożył spokojnej starości w USA. Tak czy siak, mafiozi mieli niewątpliwie motyw, aby działać i na różne sposoby naciskać Watykan. I tak przez lata sprawa afery Banku Watykańskiego była tak ogólnie łączona z zaginięciem Emanueli, były jakieś hipotezy, jakieś teorie, ale tak naprawdę wątek pojawił się w mediach w roku 2005 w sposób dość spektakularny, bowiem w programie na żywo W telewizji, media set należącej do Berlusconiego od lat nadawany jest taki program Chi l'ha visto, czyli odpowiednik ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. W trakcie transmisji odebrano tam telefon, a rozmówca bez zbędnych ceregieli powiedział: idźcie do bazyliki świętego Apolinarego i sprawdźcie, kto jest pochowany w krypcie oraz jaką przysługę Renatino wyświadczył kardynałowi Polettiemu. Powtarzają się sceny jak z filmów na bazie książek Dana Browna, dziennikarze biegną do kościoła. Kościoła nie byle jakiego, bo graniczącego ściana w ścianę ze szkołą muzyczną, do której chodziła Emanuela, oraz cieszącym się, podobnie jak ta szkoła, eksterytorialnością. Kościół ten należy do Watykanu. I tenże Watykan rzecz jasna nie pozwolił tej krypty od razu podnieść, sprawdzić, kto tam leży, ale po kilku latach w końcu do tego doszło i mogliśmy stwierdzić, że w trumnie leżała dokładnie ta osoba, która miała tam leżeć zgodnie z napisem na krypcie. I żadna inna, a już na pewno nie Emanuela Orlandi. Nie w tym jednak był pies nomen omen pogrzebany. A raczej w tym, jak ta osoba w ogóle się tam znalazła. Mowa bowiem o Enrico de Pedisie, pseudonim Renatino, jednej z czołowej postaci rzymskiego półświatka lat 70. i 80., jednego z szefów bandy z Maliany, czołowej organizacji kryminalnej stolicy Włoch. Pewnie jak się przeszuka włoskie kościoły, nie jest to jedyny mafiozo pochowany w honorowym miejscu, ale w kościele świętego Apolinarego mogli leżeć wyłącznie biskupi i arcybiskupi, więc pochowanie tam gangstera było cokolwiek kuriozalne i nieprawdopodobne. Stąd teoria, że Renatino za życia musiał komuś w Watykanie wykonać naprawdę niezłą przysługę. Na fali tego odkrycia, które w sumie nie było żadnym odkryciem, bo od lat dobrze było wiadomo, kto leży w tej trumnie, pojawił się w prasie rok później pierwszy super świadek, Sabrina Minardi. Sabrina w okresie zaginięcia Emanueli Orlandi była młodą dziewczyną i kochanką właśnie Enrico de Pedisa. I 22 lata po zaginięciu Emanueli, Sabrina Minardi coś skłoniło, aby zacząć mówić o tej historii i przedstawić swoją wersję. Wersję, w myśl której Emanuela została porwana przez Enrico de Pedisa i jego ludzi na zlecenie arcybiskupa Paula Marcinkusa, szefa IOR. Emanuela miała być przetrzymywana w podziemnym apartamencie w Rzymie, w budynku należącym do znajomych de Pedisa, przez kilkanaście dni, będąc cały czas w takim stanie odurzenia. Następnie, czego Sabrina miała być świadkiem, została przewieziona na stację benzynową przy Murze Watykanu, a tam odebrana przez człowieka ubranego jak ksiądz, którym wedle zeznań Sabriny miał być właśnie Marcinkus. Dalej Sabrina Minardi nie wie, co się działo, ale twierdzi, że Emanuela została zamordowana i jej ciało zostało w końcu wyrzucone do cementowni. Potem zmieniła swoją wersję i powiedziała, że została gdzieś wsadzona do samolotu i wywieziona. Historia doprawdy sensacyjna, godna nagłówków gazet i czołówek serwisów telewizyjnych, ale jest z nią wiele problemów. Po pierwsze, Sabrina Minardi jest świadkiem naprawdę mało wiarygodnym. Od całej sprawy minęło 20 lat, a Sabrina ma za sobą dokładnie tyle samo lat nadużywania narkotyków. Już pewnie i w latach 80. rzadko bywała trzeźwa, jej zdolności poznawczo-pamięciowe były z pewnością bardzo ograniczone, a poza tym już jako podstarzała narkomanka, czy też była narkomanka, niewątpliwie potrzebowała pieniędzy, a te najłatwiej dostać, wzbudzając zainteresowanie mediów. Ponadto Sabrina w sposób czasem wręcz ewidentny mieszała wątki. Powiedziała chociażby, że razem z ciałem Emanueli, Enrico de Pedis pozbył się ciała pewnego chłopca, którego też kiedyś porwał. Problem w tym, że ten chłopiec zaginął 10 lat później. Jakby tego było mało, w tamtym okresie Enrico de Pedis już nawet nie żył. Sabrina Minardi nie dostarczyła też żadnych konkretnych dowodów. Okej, wskazała podziemne mieszkanie, ale równie dobrze mogła je znać po prostu ze swoich nocnych spotkań z de Pedisem. Nikt nie potwierdził tych jej rewelacji, właściciele mieszkania zaprzeczali. Osoby, które Sabrina wskazywała, że to byli ci Mario i Pierluigi, ci tajemniczy dzwoniący, były w tamtym czasie albo w więzieniu, albo również wszystkiego się wyparli. Jedyny, który tę historię potwierdził, to pewien skruszony, w cudzysłowie, przestępca, po prostu świadek koronny. No ale świadkowie koronni, też nie oszukujmy się, niekoniecznie są najbardziej wiarygodnymi osobami. Zwłaszcza jeśli mówią o przestępstwach, w których nie brali oni udziału, a po prostu twierdzą, że coś zasłyszeli, coś niby wiedzą i w ten sposób starają się nakarmić prokuraturę czy sąd tak aby uzyskać łagodniejszy wyrok albo jakieś przywileje w więzieniu. Jeśli więc taki świadek nie brał udziału bezpośrednio w jakiejś akcji, w jakimś przestępstwie, to należy do jego zeznań podchodzić z naprawdę dużym, dużym dystansem. No a co z tą przysługą, którą De Pedis miał wykonać dla Watykanu, aby zostać pochowanym z honorami? No cóż, wyjaśnień tak naprawdę mogą być tysiące. Łącznie z tym najprostszym, czyli że po prostu wkupił się w łaski odpowiedniej osoby. I to może nawet nie bezpośrednią korupcją, a po prostu działalnością charytatywną na rzecz społeczności. Generalnie we Włoszech relacje mafiozów z rodzinnymi miejscami mają taką toksyczną naturę, że nawet takiego scenariusza nie można skreślać. No ale podsumujmy kwestię możliwego udziału bandy z Mariany, czyli mafii, w porwaniu Emanueli Orlandi. Emanuela mogła zostać porwana przez mafię, rzymską mafię De Pedisa, na zlecenie mafii kalabryjskiej, aby mieć narzędzie nacisku na Watykan do wypłacenia należnych mafii środków. A w innym scenariuszu porwanie to zlecił arcybiskup Paul Marcinkus, prowadząc jakąś podwójną grę, ale wciąż związaną prawdopodobnie z kwestiami finansowymi. Po kilku dniach jakiś okup został zapłacony i dziewczynę przekazano Watykanowi. Pozostają jednak dwa ważne pytania. Po pierwsze, dlaczego dziewczynie nie zwrócono wolności? Czyżby ktoś uznał, że za dużo wie, że może kogoś rozpoznać, że może naprowadzić śledczych na jakiś ślad? Czy może, jeśli to Watykan rzeczywiście w końcu ją przejął, na przykład uznał, że nie warto się przyznawać do jakichkolwiek pretraktacji z mafią, do jakiegokolwiek udziału w brudnych sprawach, do zapłaty okupu? A może powód był jakiś inny? Jest też drugie pytanie. Dlaczego spośród wszystkich możliwych mieszkańców Watykanu wybrano właśnie tę dziewczynę, Emanuelę Orlandi? Dlaczego nie porwano jakiegoś biskupa, arcybiskupa czy kogoś związanego z tą aferą finansową? Przecież wydaje się, że porwanie takiej dziewczyny, owszem, mogło sprawę nagłośnić. Pytanie, czy rzeczywiście mafii na tym zależy? Ale ciężko liczyć, że kogoś by jakoś bardziej obeszło, kogoś zamieszanego już w ten skandal finansowy. Po zamordowaniu Roberto Calviego, skorumpowani urzędnicy watykańscy bali się pewnie bardziej o własną skórę. Może więc Emanuela Orlandi nie była tak do końca zwykła. Być może miała coś szczególnego, na przykład jakąś szczególną wiedzę. Wiedzę kompromitującą dla kogoś w Watykanie. I tu otwiera się kolejny wątek. Możliwego molestowania seksualnego, jakiego mogła doznać Emanuela, mieszkając za murami Watykanu. Przed paru laty pojawił się w mediach kolejny potencjalny superświadek. W odróżnieniu jednak od dwóch poprzednich superświadków, czyli Marco Acettiego i Sabiny Minardi, tę osobę ciężko oskarżać o szukanie rozgłosu, ponieważ pozostaje ona wciąż anonimowa. Twierdzi, że jest ona znajomą Emanueli z młodości, dziewczyny przyjaźniły się jako nastolatki i ta okoliczność rzeczywiście została zweryfikowana przez dziennikarzy. Nie wydaje się, aby co do tego ta kobieta mogła jakoś konfabulować. Świadek jest jednak nowy, ponieważ przez całe dekady ta kobieta milczała, a miała do opowiedzenia bardzo ciekawą historię. Jak twierdzi, tuż przed swoim zaginięciem Emanuela Orlandi zwierzyła jej się z pewnego sekretu. Otóż jeden z księży mieszkających i przebywających w Watykanie, prawdopodobnie więc wysoko postawionych, miał okazywać Emanueli pewne niezdrowe zainteresowanie. Kiedy spotykał on Emanuelę w Watykanie, na przykład w ogrodach, naprzykrzał jej się seksualnie. Niestety nie znamy dokładnych szczegółów, zapewne również i Emanuela aż tak szczegółowo się nie zwierzyła tejże kobiecie. Ponadto do takiego wyznania po 40 latach trzeba podchodzić oczywiście z dużym dystansem. Nawet jeśli ta kobieta rzeczywiście znała Emanuela w dzieciństwie, niewykluczone, że będąc w dobrej lub w złej wierze, opowiadając tę historię, coś jednak przeinacza. Przyjmując jednak jej słowa za prawdziwe, zastanówmy się, co więc mogło się stać z Emanuelą. Albo młoda Watykanka dowiedziała się, że ktoś wysoko postawiony jest pedofilem, czy właściwie hebefilem, a więc osobą niezdrowo zainteresowaną dojrzewającymi dziewczynami, albo co gorsza, została przez takiego pedofila jakoś skrzywdzona. I taki scenariusz rzeczywiście wyjaśniałby, dlaczego Emanuela, jeśli rzeczywiście została porwana, a potem przekazana kościołowi, to nie została wypuszczona na wolność, a była albo nadal gdzieś przetrzymywana, albo została zamordowana. Może też wyjaśnić samą kwestię, dlaczego została porwana. Być może, choć to założenie dosyć śmiałe, ktoś dowiedział się, jaki sekret skrywa Emanuela i wiedząc, że dla Watykanu może ona być ważniejsza niż na pierwszy rzut oka się wydawało, postanowił ją porwać, aby osiągnąć jakieś swoje cele. Czy to natury monetarnej, czy też politycznej. Natomiast kwestia intymnych relacji Emanueli, w tym relacji z kimś z watykańskiego kleru, jest też przyczynkiem do jeszcze innej teorii. Teorii kompletnie różnej od tych, o których do tej pory opowiedziałem. Teoria ta jest bardzo ciekawa i posiadająca wielu zwolenników, w tym również wśród dziennikarzy śledczych, wśród których trzeba w szczególności wymienić nazwiska Pino Nicotri i Tommaso Nelli, którzy na ten temat wydali kilka książek. Ale jednocześnie jest to teoria o wiele mniej medialna niż te, o których mówiłem. Wręcz tak mało medialna, tak prozaiczna, że często pomijana. Pominięta również w dokumencie Netflixa. W myśl tejże teorii Emanuela Orlandi nigdy nie została uprowadzona. Emanuela wyszła z domu na lekcję fletu i po jej zakończeniu do tego domu już nigdy nie wróciła. Ta część teorii jest spójna z innymi teoriami. Natomiast w pozostałych aspektach przyjmuje ona inną perspektywę, uznając, że życie Emanueli zakończyło się jeszcze tej samej nocy, a kiedy papież wystosowywał swój apel po modlitwie Anioł Pański, nastolatka już nie żyła. Co się więc stało? Jak zginęła Emanuela Orlandi? Na to pytanie niestety ta teoria nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć. Wie to tylko bardzo wąskie grono osób, nikomu nie udało się do nich dotrzeć, sprawa nie została wystarczająco zbadana. Możliwych opcji co do tego, jak ta śmierć nastąpiła, jest więc bardzo dużo. Co istotne, mogła być to nawet śmierć w wyniku po prostu wypadku, nieszczęśliwego zbiegu okoliczności czy jakiegoś błędu. Ale do powstania tajemnicy wokół tej śmierci wystarczyło, że była to śmierć w okolicznościach, które bano się ujawniać. Okolicznościach, które albo kogoś kompromitowały, albo kierowałyby przeciwko niemu podejrzenia. Okolicznościach, których nie warto było ujawniać, ponieważ przekierowanie uwagi mediów i śledczych na rzekome porwanie dawało prawdziwym osobom odpowiedzialnym za tą śmierć cenny czas i odciągało uwagę. Kto zatem był odpowiedzialny za tragiczny niewątpliwie koniec, jaki przytrafił się Emanueli? Jak wynika z rozważań Pino Nicotriego, musieli być to ludzie, którzy znali Emanuelę osobiście. Ludzie z Watykanu. Być może nawet ksiądz albo wysoko postawiony biskup, ale wcale niekoniecznie. To nie musiała być aż tak sensacyjna sprawa. Mógł być to też ktoś ze szkoły muzycznej, czy też z innych kręgów znajomych Emanueli. Jakie dowody przemawiają więc za tą teorią? Niestety, jak można się domyślić, takich dowodów właściwie nie ma. Ten trop praktycznie nie został zbadany przez policję, przez inne służby. Przecież po niespełna 2 tygodniach od zaginięcia Emanueli, tory, po których toczyło się śledztwo, latały już gdzieś pod niebiosami. Po tym, jak otrzymywano telefony o porwaniu i po tym, jak Jan Paweł II ten scenariusz porwania niejako potwierdził swoimi tajemniczymi słowami w czasie modlitwy Anioł Pański. Parę osób z wewnątrz, które potencjalnie coś jednak więcej wiedzą, potwierdza jednak właśnie tę teorię, że Emanueli nie porwano. Zgadzają się z tym twierdzenia kardynała Silvio Oddiego, a także księdza egzorcysty Gabriele Amorta. Przy czym akurat kreowane przez nich scenariusze może nie należą do tych najbardziej prawdopodobnych, ponieważ kardynał Oddi twierdzi, że Emanuela została wywieziona do haremu, a Gabriele Amort, że została zamordowana w trakcie orgii organizowanej w Watykanie. Zresztą Gabriele Amort to znany poszukiwacz szatana i satanistów, znajdujący go również w Harrym Potterze czy uprawianiu jogi. Ale są też inni świadkowie, na których powołuje się dziennikarz Pino Nicotri. Jak twierdzi, znalazł pewne anonimowe źródło w Watykanie, które powiedziało mu, że Emanuela zmarła w wyniku wypadku w trakcie intymnego spotkania, o którym nic nie wie i nie chce nic wiedzieć. Ale że jest pochowana zapewne albo w Watykanie, albo w Castel Gandolfo, na terenie letniej rezydencji papieża. Również adwokat Egidio, który bez wątpienia miał bardzo insajderskie spojrzenie w całą tą sprawę, będąc nie dość, że adwokatem rodziny Orlandi przez kilka lat, to jeszcze powiązanym ze służbami, właściwie będąc już na łożu śmierci, powiedział Pino Nicotriemu, że powody zaginięcia Emanueli są o wiele bardziej prozaiczne, niż się wydawało. Dodał też, że wbrew twierdzeniom rodziny Emanueli, dziewczyna miała o wiele więcej swobody niż ktoś, o kim stereotypowo myślimy jako dziewczynie z Watykanu, i widywała się z bardzo wieloma grupami znajomych i nie została porwana. Rzeczywiście w całej tej sprawie malowany jest taki obraz Emanueli jako niewinnej, spokojnej, religijnej, bo przecież mieszkała w Watykanie, we wierzącej rodzinie, grała na flecie. Ale czy to na pewno prawda? Czy ktokolwiek tak dobrze znał Emanuelę, czy jej rodzina ją tak znała? Była przecież nastolatką, mogła mieć swoje, zupełnie inne życie, o którym mówiła komu chce. I takie twierdzenia, broń Boże, nie są jakimś obwinianiem ofiary w byciu nieco bardziej zbuntowaną nastolatką, w posiadaniu innego niż idealnie spokojne życie. Nie ma nic złego. Jest to coś absolutnie normalnego, podobnie jak popełnianie błędów, jak zadawanie się z niewłaściwymi ludźmi, jak nieumiejętność radzenia sobie z niechcianymi sytuacjami. To, co zdarzyło się Emanueli, być może mogło zdarzyć się każdej dziewczynie, która nie była zakonnicą, a może i zakonnicy. Należy po prostu zaakceptować fakt, że o życiu intymnym Emanueli po prostu nic nie wiemy. To jest rzecz jasna trudne do zrozumienia, zwłaszcza dla jej rodziny. A jakie są zalety tejże teorii? Przede wszystkim daje ona wyraz stosowaniu tzw. brzytwy Occama, czyli zasady, w myśl której najlepszą teorią jest zazwyczaj ta teoria najprostsza, która wymaga najmniejszej liczby założeń. A do przyjęcia za prawdziwą tej właśnie teorii nie potrzeba nic rozbudowywać, nie potrzeba tworzyć spisków o skali światowej. Na teorie, które mówią, że Emanuela została porwana, dowodów jest, można powiedzieć, aż nadto. Problem bardziej jest ich jakością. Natomiast te teorie nie odpowiadają na kilka bardzo istotnych pytań. Jeśli komuś zależało na wypuszczeniu Aliego Akczy na wolność, dlaczego porwał w tym celu nastoletnią dziewczynę? Czy to naprawdę była figura, której utrata mogłaby jakoś kogoś wystraszyć, przymusić? I dlaczego w ogóle wybierać taki instrument nacisku jak porwanie? Przecież jest oczywiste dla każdego, że wypuścić więźnia, zwłaszcza tak ważnego, to nie jest sprawa na parę tygodni. To przecież nie jest nawet w gestii Watykanu, tylko państwa włoskiego. Porywacze zamierzali uprowadzić Emanuelę i potem co, czekać? Tygodnie, miesiące, aż zadziałają odpowiednie procedury? I co w tym czasie mieliby robić z tą dziewczyną? Przecież z każdym dniem wzrastałoby ryzyko, że zostaną odkryci, zostaną odnalezieni. To byłby plan skazany na fiasko i skazujący też Emanuelę na pewną właściwie śmierć. Z kolei jeśli ktoś, mafia, chciałby otrzymać utracone przez działania Banku Watykańskiego pieniądze, dlaczego próbowałby naciskać, porywając nastoletnią dziewczynę, skoro niedługo wcześniej zdołał dopaść Roberto Calviego, byłego szefa Banku Ambrozjańskiego, i zamordować go w Londynie? Czyż porwanie jakiegoś biskupa, bankiera nie byłoby lepszym instrumentem nacisku? Cóż to za pomysł, żeby porywać Emanuelę? Przecież to nie jej ojciec, ani nikt z jej rodziny nie był zamieszany w te ciemne interesy Watykanu. Teoria Pino Nicotriego wyjaśnia zarówno wątek Akczy, który był po prostu grą służb, zresztą to naprawdę bardzo prawdopodobny scenariusz, ale także wątek domniemanego udziału bandy z Maliany, Enrico de Petisa, jego zdaniem wymyślony przez prasę i atencjuszy pokroju Sabriny Minardi. Przy czym oczywiście sam skandal Banku Watykańskiego był faktem, co innego jego związki z porwaniem Emanueli. Teoria Pino Nicotriego wyjaśnia również związek sprawy Emanueli Orlandi ze sprawą Mirelli Gregori, a więc tej drugiej Rzymianki zaginionej późną wiosną roku 83. A właściwie po prostu brak tego związku. Wiele wskazuje, że te sprawy zostały połączone w wyniku artykułu, który ukazał się parę miesięcy po zaginięciu Emanueli w gazecie Panorama. Tam opublikowano artykuł o zaginionych dziewczynach zatytułowany Emanuela i inne. Te inne to 3000 małoletnich zaginionych w regionie Latium, gdzie mieści się Rzym. Ale z tych 3000 jedną coś wyróżniało, a dokładniej zdjęcie z papieżem. Szczęśliwą dziewczyną, która spotkała papieża, była właśnie Mirella Gregori. I jak się zdaje, właśnie na tym nazwisku zaczęły potem grać obce służby specjalne, a także szukający uwagi mitomani. No bo jak inaczej wyjaśnić fakt, że rzekomi porywacze Mirelli czekali 3 miesiące, żeby w ogóle zgłosić jakieś żądania? To naprawdę byłoby działanie absurdalne. Przypominam też, że pierwsi, którzy przypisali sobie porwanie Mirelli, a więc front Turkish, zaczęli od żądań informacji. Co więc tak naprawdę stało się z Mirellą Gregori? Tego generalnie nie wiadomo, ta sprawa nie została wyjaśniona jak trzeba. Można tylko wskazać na fakt, że tuż przed swoim zaginięciem Mirella wprawiła w osłupienie swoją matkę, mówiąc, że ma pieniądze na zakup mieszkania, chociaż jej rodzice zbierali na to od lat bezskutecznie. Jak miał stwierdzić adwokat Egidio, Mirella trafiła po prostu w krąg prostytucji i tam poznała swojego przyszłego oprawcę. Ale skoro stawiamy hipotezę, że Emanuela nie została porwana, to jak wyjaśnimy te wszystkie telefony, które odbierane były przez śledczych, przez agencje prasowe i przez rodzinę? Jak się zastanowić, wielu ludziom z bardzo różnych kręgów z pewnością zależało, żeby ta sprawa była postrzegana jako porwanie. A zaczęło im zależeć wtedy, kiedy ta sprawa stała się naprawdę głośna, wtedy, kiedy zaangażował się papież. Niemieckie służby zwęszyły okazję do skompromitowania Watykanu. Mitomani zwęszyli okazję do zgarnięcia trochę atencji, a być może i prawdziwi sprawcy znaleźli tutaj okazję do oddalania od siebie podejrzeń i próbowali dostarczać paliwa do kreowania rzekomego porwania. Żaden z rzekomych porywaczy nigdy nie dostarczył wiarygodnego dowodu, że ma w swoich rękach Emanuele. Każdy zrobił za to bardzo dużo, żeby dostarczyć wszystko, tylko nie takie dowody. Nie da się też ukryć, że niektórzy z tych rzekomych porywaczy, a może i prawdziwych, to wciąż tylko teoria, byli w dostarczaniu tych dowodów całkiem sprawni i albo znali jakoś osobiście Emanuelę, stąd teoria o uczestnictwie kogoś z jej znajomych, być może z Watykanu, być może ze szkoły, albo mieli dostęp do materiałów śledztwa, infiltrowali więc jakoś policję, prokuraturę czy służby. Niektórzy z dzwoniących wiedzieli sporo o znajomych i o szkole Emanueli, na przykład który jej się chłopak podobał, znali numery telefonów. Spośród niewielu twardych dowodów, jakie dostarczyli rzekomi porywacze, była przecież ta legitymacja szkolna, ten dokument potwierdzający wpis, przekazana przez nieokreśloną osobę, bo nie wiadomo, czy to był Amerykanin, czy ktoś inny. Czego hipoteza o tym, że porwania nie było, nie jest w stanie wyjaśnić, to podejrzanych okoliczności zaginięcia Emanueli, o których wiemy, tego, o czym mówiłem na samym początku. Co by nie było, to podejrzane, że tuż przed swoim zaginięciem Emanuela zadzwoniła do domu, mówiąc, że otrzymała taką wysoką ofertę pracy dla Avonu. I to jeszcze od mężczyzny, choć jak twierdziła ta firma, zatrudniała ona tylko kobiety. Pytanie jednak, czy ta okoliczność rzeczywiście została dobrze zapamiętana przez siostrę Emanueli, czy to faktycznie zostało dobrze przekazane i spisane w policyjnym protokole. Tak naprawdę kwestia tego człowieka z Avonu wcale nie jest jakoś bardzo dobrze udowodniona i istnieją różne wersje wydarzeń, w tym m.in. taka, w której ta oferta padła, ale w odniesieniu do kilku koleżanek Emanueli i kilka dni wcześniej. Nie jest też nieprawdopodobne, że ktoś serio zaproponował jej pracę, ale wcale nie będąc bezpośrednio z Avonu, stąd mógł być mężczyzną. W każdym razie żadna z przyjętych hipotez co do ostatnich chwil Emanueli nie daje wyjaśnienia temu wydarzeniu, to znaczy co się stało, czy to ten człowiek ją porwał, to kim w takim razie był. Są ludzie, którzy twierdzą, że wytropili samochód, którym ten człowiek z Avonu miał się poruszać i że samochód ten należał do firmy powiązanej z mafią. Są też tacy, którzy twierdzą, że całe to zamieszanie było jakąś wiadomością, że Avon to anagram Nova i odniesienie do instytucji o tej właśnie nazwie, będącej własnością Watykanu, za pomocą której miała być rzekomo finansowana polska opozycja antykomunistyczna. Ale to jest już dorabianie teorii. Niestety nieodzowna część tej sprawy. Zresztą jak się zastanowić, jesteśmy w Watykanie, w Rzymie, w mieście, którym od setek lat można wszystko połączyć zarówno z kościołem, jak i z mafią. Emanuela, idąc do szkoły, gdzie by właściwie nie poszła, natknęłaby się na budynki należące do jednych albo do drugich. Kończąc te rozważania, chciałbym poświęcić jeszcze ostatnią część tego odcinka kwestii, którą ta teoria też może wyjaśnić, czyli kwestii zachowania Watykanu, jego bierności. Jak właściwie przebiegała współpraca Watykanu ze śledczymi przez te wszystkie lata? Oficjalne stanowisko Watykanu w sprawie zaginięcia Emanueli Orlandi sprowadza się przede wszystkim do milczenia. Watykan twierdzi, że nigdy nie wszczął w tej sprawie śledztwa, jako że zaginięcie miało miejsce poza terytorium Watykanu. Od roku 1986, kiedy to zaczęły docierać do Watykanu pierwsze oficjalne wezwania ze strony włoskiego wymiaru sprawiedliwości. Stolica Apostolska konsekwentnie odmawiała zgody na przesłuchania, wglądu do akt, czy też zbadania szkoły muzycznej Emanueli, która należała do Watykanu. Wszystko właśnie ze względu na eksterytorialność, jaką cieszy się to państewko. Co najwyżej odsyłano włoskie władze do rzecznika. Jednym z niewielu skrawków informacji, które udało się uzyskać, było to nagranie telefonu, jaki wykonał Americano do centrali watykańskiej i do kardynała Casaroli, ale z wyciętym kluczowym fragmentem. Do dziś Watykan utrzymuje, że nie było prowadzone żadne śledztwo i że nie ma żadnej teczki dotyczącej Emanueli. Jest to stanowisko o tyle dziwne, że tak naprawdę dlaczego właściwie Watykan nie miałby w tej sprawie nic robić, nie miałby wszczynać śledztwa? W końcu chodziło o ich obywatelkę, sprawa była bardzo newralgiczna. Nikt nic by przecież nie zarzucił Watykanowi, gdyby taka teczka rzeczywiście istniała. Ale między Bogiem a prawdą wiele wskazuje, że tak naprawdę Watykan jednak zajął się tą sprawą i że taka teczka istnieje, aczkolwiek ma bardzo ściśle tajny charakter. Wspominałem o tym, że ze sprawą Emanueli łączona jest ta sprawa Mirelli Gregori. Z całego tego połączenia, które nigdy nie przyniosło żadnych sensownych nawet hipotez, wynikła jednak jedna ciekawa sytuacja. W pewnym momencie prokuratura prowadząca sprawę Mirelli Gregori włączyła w krąg podejrzanych, zresztą na bardzo lichych podstawach, niejakiego Raula Bonarelliego, pracownika żandarmerii watykańskiej, czyli takiej ich wewnętrznej policji, nie mylić z gwardią szwajcarską. Pan Bonarelli był na podsłuchu i udało się zarejestrować jego rozmowę z szefem. Został poinformowany, że gdyby w czasie przesłuchania dostał jakieś pytania odnośnie Emanueli Orlandi, to ma mówić, że nic nie wie i że w ogóle nie było żadnego śledztwa w Watykanie. Ale ta rozmowa padła bez wątpienia w kontekście takim, że jednak coś było i nawet doszło do watykańskiego sekretariatu stanu, czyli na same szczyty kościelnej władzy. Natomiast prawdziwą bombę, chociaż trudną w ocenie jej przydatności i znaczenia, przygotował Emiliano Fittipaldi, dziennikarz śledczy zajmujący się watykańskimi sekretami i mający tam wiele kontaktów. Fittipaldi w roku 2017 otrzymał od jednego ze swoich kontaktów, nigdy nie zdradził od kogo, pewien dokument datowany na 28 marca 1998 roku. Zgodnie z jego treścią został on wysłany przez kardynała Antonettiego, szefa urzędu zajmującego się finansami Watykanu, do arcybiskupa Giovanniego Battisty Re, który zajmował stanowisko substytuta do spraw ogólnych w sekretariacie stanu, czyli właściwie był numerem 2 po papieżu. Dokument zatytułowany był Sprawozdanie podsumowujące wydatki poniesione przez państwo watykańskie na działania związane z obywatelką Emanuelą Orlandi. W tymże sprawozdaniu jest całe mnóstwo wydatków. Leki, wizyty lekarskie, koszty wizyty u niej nawet lekarza samego Wojtyły, a także szefa żandarmerii watykańskiej, ale również wydatki związane z myleniem śladów, z edukacją, z zakwaterowaniem. Tutaj adres błędnie zapisany, ale chodziło o pewną strukturę będącą własnością kościoła, znajdującą się w Londynie. No i wreszcie ostatni wydatek, datowany na lipiec roku 98. Transport do Watykanu i praktyki końcowe. Co te wszystkie wydatki miałyby oznaczać? Wydatki ciągnące się przez 15 lat, od roku 83, czyli od zaginięcia Emanueli, do roku 98. Czyżby Emanuela była gdzieś przetrzymywana przez Watykan w tej zagranicznej strukturze w Londynie i tam trzymana gdzieś w sekrecie, z ograniczoną tylko wolnością, być może pod zmienionym imieniem i nazwiskiem? I to stało się w lipcu 98. Czyżby Emanuela zmarła i chodziło o pochówek, praktyki końcowe, czyli zostanie pogrzebanym w Watykanie, w swoim, można powiedzieć, domu? Znaczyłoby to, że jej ciało jest na którymś z watykańskich cmentarzy, symboliczny powrót do domu, o którym rodziny nikt nie raczył poinformować. Teoria, że Emanuela z wypranym mózgiem jest gdzieś ukrywana przez kościół, przypomina też inne zdarzenie, kiedy to w latach 90. rodzina Orlandi została poinformowana przez prokuraturę, że Emanuela prawdopodobnie mieszka w klasztorze w Luksemburgu. Rodzice Emanueli i jej brat Pietro pojechali wtedy na miejsce, ale rzekomo przypominająca Emanuelę zakonnica, to nie była ona. Jednak sam fakt, że ktoś brał taki scenariusz pod uwagę, jest cokolwiek ciekawy. Jaki natomiast jest główny problem z informacjami od Fittipaldiego i z tym dokumentem? Co mam wrażenie, nie wybrzmiało zbyt dokładnie w dokumencie Netflixa, a warto to podkreślić, ten dokument jest na pewno fałszywy. I mówi o tym sam Fittipaldi, który go ujawnił. Wiele jest przyczyn, które wskazują na jego fałszywość, poczynając od braku pieczęci, poprzez użycie w kilku miejscach nieprawidłowych terminów nietypowych dla oficjalnej dokumentacji Watykanu, a kończąc na tym, że do dokumentu, zgodnie z jego treścią, powinno być 197 stron załączników, których nigdzie nie ma. Ale jak podkreśla Emiliano Fittipaldi, owszem, dokument jest fałszywy, ale to, że został on uzyskany ze źródła wewnątrz Watykanu, jest prawdą. I nie jest to bez znaczenia. Dziennikarz zwraca uwagę, że to, że taki dokument powstał właśnie prawdopodobnie pod koniec lat 90. oznacza, że ktoś na przykład chciał coś nim osiągnąć, wysłać do kogoś wiadomość, że coś wie, zwrócić na coś uwagę, zaszantażować kogoś. Na to wskazuje również fakt, że tak wiele stron brakuje. Niemniej jednak na gruncie dowodowym z tego dokumentu wciąż nic nie wynika. I tak naprawdę pozostaje on jedynie taką ciekawostką wzbudzającą fantazję śledzących tą sprawę. Powiedziałem już o tym, jak Watykan zachowywał się wobec policji, wobec włoskich służb, ale spójrzmy jeszcze, jak Watykan zachowywał się wobec rzekomych porywaczy. Również i tutaj zachowanie Watykanu cechowała pewna bierność. Oprócz tych chaotycznych apeli Jana Pawła II, niespecjalnie wyglądało, żeby w Watykanie w ogóle komukolwiek na tej sprawie zależało. Zgodnie z zeznaniami biskupa Francesco Saverio Salerno, który był wtedy sekretarzem prefektury ekonomicznych spraw Stolicy Apostolskiej, kiedy zasugerował on arcybiskupowi Giovanniemu Battiste Re, czyli jak wspomniałem, drugiej osobie po papieżu, że może użyje swoich kontaktów, rozpyta po różnych środowiskach, gdzie miał znajomości, o to, co mogło się stać z Emanuelą. Biskup Salerno zajmował się też sprawami finansowymi, więc wydaje się, że biorąc pod uwagę możliwe teorie o porwaniu przez mafię, miałoby sens rozpytać w tych kręgach, czy ktoś czegoś nie wie. A tymczasem Giovanni Battista Re miał mu odpowiedzieć: nie, lepiej zostawić rzeczy jak są. Salerno twierdził też, że w sekretariacie stanu jest teczka dotycząca Emanueli. Wróćmy jeszcze do tego, jak Watykan zachowywał się wobec telefonów od Americano. W szczególności, jak zachowywał się kardynał Casaroli. Wspomniałem na początku historii, że Amerykanin zażądał linii bezpośredniej do kardynała na hasło kod 158. Tymczasem z tego ujawnionego przez Watykan nagrania wynika, że ta linia w ogóle nie była bezpośrednia, bo najpierw trzeba było dodzwonić się do centrali watykańskiej, a potem do sekretariatu, a potem w sekretariacie trzeba było jeszcze czekać, aż kardynał łaskawie podejdzie. To jeszcze ten kod 158 wcale nie był jakiś sekretny, bo przecież wszyscy musieli o nim wiedzieć, łącznie z siostrami telefonistkami w centrali. Z najprostszego zadania, jakie Watykan dostał od porywaczy, zrobiono jakąś taką farsę. Ktoś mógłby powiedzieć, że olano sprawę, ponieważ tak naprawdę kto miał wiedzieć, ten wiedział, że nie było żadnego porwania. I że dla Emanueli już nic nie da się zrobić, a można zrobić coś dla siebie. To, że samej rozmowy Amerykanina z Casarolim nigdy nie opublikowano, że to nagranie wycięto, zniszczono, można interpretować na wszystkie sposoby zgodnie ze wszystkimi teoriami, bo na tej taśmie mogły być dowody, że Amerykanin miał rzeczywiście Emanuele w rękach, a mogło też po prostu nie być tam nic godnego uwagi, ale uznano, że lepiej zostawić wokół tego aurę tajemniczości, bo Amerykanin, podobnie jak wschodnie niemieckie służby specjalne, pomagały w myleniu śladów, chociaż niezależnie od siebie i z różnymi zupełnie intencjami. Jeśli ktoś w Watykanie miał coś do ukrycia, z pewnością ten chaos medialny, telefony od mitomanów, telefony i pisma od tajemniczych, istniejących lub nie organizacji typu Front Turkish, to wszystko działało na korzyść ukrywania prawdy. Im więcej uwagi poświęcano porwaniu, tym mniejsze szanse, że ktoś zbadałby tę sprawę od innej strony. Takie przynajmniej tezy stawiają zwolennicy teorii o tym, że Emanuela nie została porwana. Być może nie mają oni racji. Ale spójrzmy jeszcze, od czego zaczęło się to widowisko medialne, ten chaos, te telefony. Przecież to właśnie od działań Watykanu, a dokładniej od apeli Jana Pawła II. Apeli co najmniej naiwnych i bezsensownych. Przecież gdyby Emanuela została rzeczywiście uprowadzona, zwłaszcza przez siły muzułmańskie czy komunistyczne, to jaki był sens apelowania do sumienia tychże porywaczy? Jaki był sens zawiadamiania całego świata o tej sprawie i stawiania domniemanych porywaczy niejako pod ścianą? Przecież to mogło nawet zagrozić samej Emanueli, jeśli rzeczywiście była porwana. Prowadzi to do pytania, które w różnych kontekstach pada w stosunku do Jana Pawła II. Czy papież wiedział? Odpowiedź, obawiam się, jest zawsze taka sama, to znaczy Nie wiemy, czy wiedział, bo może rzeczywiście nikt mu nic nie mówił i jak gdyby nigdy nic, pełnił on dalej swoją funkcję. Ale w sprawie Emanuele Orlandi nie można oprzeć się wrażeniu, że nawet jeśli nie wiedział, co się właściwie stało, to chyba musiał zauważyć, że za tym, co mówi, za jego apelami, nic nie szło, jeśli chodzi o działania samego Watykanu. Przecież musiał być tego świadomy. Koniec pontyfikatu Jana Pawła II, a potem koniec pontyfikatu również i Benedykta, a do niedawna też pontyfikat Franciszka, nic nie zmieniły, jeśli chodzi o zachowanie Watykanu wobec tej sprawy, o przekazywane informacje. Co mroźni krew w żyłach, to słowa Franciszka, jakie miał on powiedzieć do Pietro Orlandiego, brata Emanueli, który wciąż poszukuje prawdy o losie swojej siostry. Wkrótce po zostaniu papieżem Franciszek miał powiedzieć Pietro Orlandiemu: Emanuela jest w niebie. Byłoby to wypowiedź rzeczywiście cyniczna, biorąc pod uwagę, że Franciszek nic nie wyjaśnił, a tylko dał do zrozumienia, że z jakiegoś powodu zna prawdę i po prostu prawda jest taka, że Emanuela nie żyje. Byłaby, gdyby nie to, że prawdopodobnie wcale taka wypowiedź nie padła. Niestety Pietro Orlandi, mimo że jego głos jest oczywiście bardzo ważny, mimo że spędził rzeczywiście kilkadziesiąt lat badając tą sprawę, mimo że trudno wątpić w jego dobre intencje, to jednak nie może być traktowany jako najwyższy autorytet. W tej sprawie takiego autorytetu nie ma. I akurat mówiąc o tej wypowiedzi Franciszka, po prostu najprawdopodobniej zmyślał, bo trudno sobie wyobrazić, żeby Franciszek po uściśnięciu rąk 190 osób zobaczył Pietro Orlandiego i postanowił w tłumie i przed kamerami wyznać jeden z największych sekretów Watykanu ostatnich lat. Na co Pietro Orlandi uśmiechnął się i go pozdrowił, bo tak właśnie to nagranie wygląda, na którym rzekomo te słowa padają. To jest, myślę, przestroga, żeby w tej sprawie nic nie brać za pewnik i nikogo za 100% wiarygodnego. Chociaż z dwójki głównych bohaterów dokumentu Netflixa, czyli Marco Accetti, Pietro Orlandi, to bez wątpienia ten drugi jest bardziej wiarygodny. Kończę odcinek przeglądem najnowszych wiadomości dotyczących sprawy Emanueli Orlandi. W marcu 2019 roku kolejny epizod sensacyjny godny Dana Browna. Anonimowy list dotarł do adwokata rodziny Orlandi i zgodnie z tym listem na cmentarzu teutonicznym w Watykanie znajduje się figura anioła, która trzyma w ręce napis „Spoczywaj w pokoju”. Autor listu pisał: „Szukajcie tam, gdzie wskazuje anioł”. Tenże anioł wskazuje na kryptę poniżej, gdzie według inskrypcji miały spoczywać dwie niemieckie księżniczki, zmarłe w połowie XVIII wieku. Na otwarcie tychże krypt udało się uzyskać zgodę Watykanu, trumny otworzono i w środku nic nie znaleziono. To znaczy ani Emanueli Orlandi, ani księżniczek. Ot kolejny watykański sekrecik, jakich tamte cmentarze skrywają zapewne sporo. W sąsiedztwie krypty znaleziono całkiem dużo przeróżnych kości w budynku obok. Te kości 2 lata badano, ale i tam śladów Emanueli nie znaleziono. Chociaż rodzina Orlandi ma do tych analiz jeszcze jakieś wątpliwości, więc ten wątek jest jakoś ciągnięty. Inna ostatnio sensacyjna wiadomość. Rzekomo w noc zniknięcia Emanueli Watykan miał już się dowiedzieć o porwaniu. Tak twierdzi dawny nuncjusz apostolski w USA, który mówi, że tamtej nocy dostał telefon od rzecznika prasowego Watykanu z taką właśnie informacją, porwanie. Jest to wersja wydarzeń niezbyt prawdopodobna, ponieważ rzecznik był wtedy, zresztą razem z papieżem, nigdzie indziej jak w Krakowie, na pielgrzymce. W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, gdzie z pewnością jego telefon kontrolowała bezpieka. Wątpliwe więc, żeby taka sensacyjna informacja nie została przez nią zauważona. Na koniec informacja dosłownie z zeszłego miesiąca, czyli z początku roku 2023. Watykan otwiera śledztwo. Po niemal 40 latach oficjalnie tworzona jest jednak teżka Emanuela Orlandi i żandarmeria watykańska tą sprawą się zajmie. Dlaczego teraz? Z pewnością wpływ na to ma niesłabnące zainteresowanie opinii publicznej, mediów, kolejna fala popularności sprawy, być może również za sprawą Netflixa, kto wie, ale i z pewnością śmierć papieża emeryta Józefa Ratzingera, ale także wniosek złożony przez kilku parlamentarzystów, aby utworzyć komisję śledczą dla sprawy Orlandi, dla sprawy Mirelli Gregori oraz dla sprawy Simonetti Cesaroni, o której w drugim odcinku mojego podcastu można posłuchać. Może więc ten rok będzie dla sprawy Emanueli Orlandi przełomowy? Może coś się zadzieje i poznamy prawdę? Prawdę mówiąc, wątpię. Co tak naprawdę może tą sprawę na serio ożywić, to znalezienie ciała Emanueli, martwego lub żywego, jeśli potwierdziłyby się te hipotezy, według których ona żyje. Natomiast do tego czasu jedyne, co nas czeka, to kolejne medialne sensacje, pojawiające się raz po raz przez wyrastających jak grzyby po deszczu świadków czy mnożące się teorie i dwuznaczne dokumenty. Bowiem historia Emanueli od pamiętnej modlitwy papieża żyje swoim własnym życiem.